Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Dwudziestego 3 czerwca wita Państwa Beata Zajączkowska. Pojednanie polsko-ukraińskie oraz poszukiwanie dróg porozumienia między grekokatolikami i łacinnikami na Ukrainie to tematy, którym poświęcimy nasz dzisiejszy magazyn. Jego gościem będzie łaciński metropolita Lwowa, kardynał Marian Jaworski. Zacznijmy od audiencji Benedykta XVI dla uczestników dorocznego zgromadzenia dzieł pomocy Kościołom Wschodnim. Nadziejom związanym z rozwojem katolickich kościołów wschodnich, zwłaszcza na Ukrainie i w Ziemi Świętej, dał wyraz Benedykt XVI. Przyjął on w sali klementyńskiej na Watykanie uczestników ROACO, czyli Zgromadzenia Dzieł Pomocy Kościołom Wschodnim.
In questi giorni avete esaminato particolarmente.
W tych dniach zajęliście się szczególnie sytuacją kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie. Po przykrej zimie komunistycznego reżimu stale się on rozwija. Jest to motywem radości i nadziei, również dlatego, że pradawne szlachetne dziedzictwo duchowe przechowywane przez wspólnotę grecko-katolicką stanowi prawdziwy skarb dla postępów dokonywanych przez cały naród ukraiński. Zachęcam Was zatem, byście wspierali rozwój tego kościoła i pomagali we wszystkim, co sprzyja pojednaniu i braterstwu między chrześcijanami umiłowanej Ukrainy.
Mówiąc o Ziemi Świętej, papież zwrócił uwagę na pozytywne przykłady porozumienia między tamtejszymi chrześcijanami odnotowane w ostatnich miesiącach. Umacniają one nadzieję, że bliższym staje się dzień pojednania między różnymi wspólnotami działającymi w Ziemi Świętej. Kościół ufnie się o to modli. Benedykt XVI podjął też temat formacji duchowieństwa katolickich kościołów wschodnich prowadzonej w Rzymie i w krajach ojczystych. W Wiecznym Mieście jest około 500 studentów z tych wspólnot. Ojciec Święty podkreślił znaczenie, jakie działalność dzieł pomocy kościołom wschodnim ma dla nadawania konkretnego kształtu miłości łączącej chrześcijan wschodu i zachodu.
Pojednanie polsko-ukraińskie tylko wtedy stanie się faktem, jeśli od słów i deklaracji przejdziemy do konkretnych czynów, uważa kardynał Marian Jaworski. Łaciński metropolita Lwowa podkreśla, że bez Jana Pawła II nie byłoby dialogu między społecznościami Polaków i Ukraińców, a także szukania dróg porozumienia między grekokatolikami i łacinnikami. Zdaniem kardynała Jaworskiego proces pojednania przyniesie owoce wówczas, jeśli obie strony będą potrafiły szczerze rozmawiać o bolesnych kartach dawnej i najnowszej historii. Z kardynałem Marianem Jaworskim rozmawia Magda Dobrzyniak.
Otwarcie cmentarza Orląt Lwowskich, modlitwa pojednania podczas Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Warszawie. Co ksiądz kardynał sądzi o tym niezwykłym przyspieszeniu na drodze pojednania między narodami polskim i ukraińskim? W sprawę cmentarza ksiądz kardynał zaangażował się przecież osobiście. Czy dziś czuje się tym usatysfakcjonowany?
Ja już od wielu lat odprawiam mszę świętą na tym cmentarzu 1 listopada. I muszę powiedzieć, że z każdym rokiem to było swobodniej. Do tego stopnia, że już milicja nie musiała pilnować porządku, wszystko było, jak gdyby można być dobrze zorganizowane. Czy mnie to satysfakcjonuje? Ja muszę jedno powiedzieć. Zawsze podkreślałem w swoich kazaniach, że ten cmentarz, ale tak samo i ten cmentarz Strzelców Siczowych zaraz obok, one mają się stać symbolem pojednania. Powiedziałem, tak jak święty Maksymilian Kolbe stał się symbolem pojednania, a nie sprzeciwu między narodami, tak samo i te oba cmentarze mają się stać symbolem pojednania. Po jednej i po drugiej stronie walczyli ludzie, którzy, trzeba powiedzieć, czynili to w imię swojego patriotyzmu. A dzisiaj te cmentarze mówią do nas, byśmy na tyle dojrzeli, że wiemy, że trzeba te sprawy inaczej rozwiązywać. Na drodze dialogu, współpracy, porozumienia. Dlatego to, że się doczekałem z powrotem tego, że te cmentarze będą odnowione, to właśnie w tym duchu, w duchu pojednania i nowych czasów.
Pragniemy wypełnić teraz testament Ojca Świętego Jana Pawła II, papieża pokoju, dokonując aktu wzajemnego przebaczenia w imię sprawiedliwości i dobra naszych narodów, polskiego i ukraińskiego. Tak modlili się kardynał Lubomir Huzar i arcybiskup Józef Michalik podczas wspomnianej już mszy świętej wieńczącej Krajowy Kongres Eucharystyczny w Warszawie. Jakie znaczenie dla Kościoła na Ukrainie miał ten akt?
Stanowisko mniej więcej Episkopatu Polskiego wygląda następująco. My mówimy tylko w swoim imieniu. Ja myślę, że tutaj dla wszystkich jest widoczne, a gdzie jest Kościół łaciński, stara metropolia lwowska? Gdzie jest? Ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że kiedy poinformowano mnie o tych staraniach o pojednanie, to powiedziałem, bardzo się z tego cieszę. Ale żeby to się nie skończyło tylko na deklaracjach, w których ustosunkowujemy się do przeszłości, ale żeby były konkretne działania od strony obu kościołów realizacji pojednania w tych naszych czasach, w których my żyjemy. I dlatego zwróciłem uwagę na to kościołowi w Polsce. Macie komisję roboczą, więc niech ta komisja robocza podejmie te problemy, które są problemami dzisiejszymi. Komisja robocza. I tutaj będę konkretny. Ja starałem się o tym jak najmniej mówić. Swego czasu tylko powiedziałem w związku z wypowiedzią kardynała Huzara. Ograniczę się tylko do kilku przypadków. Jak przyszedłem do Lwowa jako metropolita, wróciłem. Nasz kościół w Tarnopolu, w mieście wojewódzkim, został przejęty czy zabrany przez kościół grecko-katolicki. I tam sobie urządzili katedrę. Nasz kościół przedtem Chruszczow kazał wysadzić w powietrze. Jeszcze jeden. I jak ja przyszedłem, myśmy nie mieli gdzie odprawiać. Kościół grecko-katolicki nie był zainteresowany współżyciem z nami. Powiedzieli, bracia drodzy, no to przynajmniej chodźcie do nas, żebyście mogli korzystać z kościoła. I myśmy nie mieli gdzie odprawiać. Wreszcie postaraliśmy o to, żeby odprawiać w kaplicy cmentarnej, którąśmy odremontowali. Ale trzeba powiedzieć, że to było dla ludzi bardzo bolesne. Powszechne przekonanie było takie, wysłali nas na cmentarz. Ja dopiero musiałem tym ludziom moim tłumaczyć. Pojechałem i tłumaczyłem, panowie, panie, słuchajcie, w Krakowie na Rakowicach jest kaplica Zmartwychwstania Pańskiego i tam ludzi przychodzą tłumnie każdej niedzieli, żeby się modlić. Tak, ale oni mają tak samo i inne kościoły. No to i słusznie. Więc ja mówię, miasto wojewódzkie, myśmy pozostali pozbawieni kościoła, w naszym kościele celebrują grekokatolicy, a my po wielu, wielu staraniach otrzymaliśmy pozwolenie na budowę kościoła, które no, mamy trudności w ukończeniu tego, no bo raz państwo wiecie, że społeczeństwo nasze jest tam biedne, a po drugie nie jest ono tak liczne. Tarnopol. Drugi przykład. Brody. Była tam sala gimnastyczna. Za pozwoleniem dyrektora odprawialiśmy w tym kościele. Kardynał Lubaczyński zwrócił się do władz i powiedział, kościół jest pusty, proszę nam przekazać. Kościół został przekazany, a nas usunęła siłą milicja i nie mieliśmy gdzie odprawiać. Człowiek nieprzyjazny nawet nie pozwolił nam odprawiać w prowizorycznej kaplicy. A potem po długim czasie trzymaliśmy pozwolenie na budowę kościoła. No ale w tych Brodach kościół grecko-katolicki ma kilka cerkwi, a my, wyrzuceni z własnego kościoła, musimy odbudować kościół, żeby móc gdzie odprawiać. Tu tylko tak na marginesie dodam. Kościół jest klasyczny, a czysty. No i na tym kościele, wbrew wszelkim zasadom kultury, zbudowano kopuły, tak jak w cerkwi. Więc ja mówię, to są sprawy bolesne. A trzecia sprawa, taka bolesna, jest ich więcej, to jest Komarno. Kościół grecko-katolicki zarejestrował drugą wspólnotę sztucznie. No i na tej zasadzie władze ówczesne wojewódzkie przekazały im nasz kościół. Zwróciłem się do, jeszcze to był kardynał Lubaczyński, zwróciłem się, mnie nie chodzi o własność, ale żebyśmy mogli współużytkować. Zaangażował się w to nuncjusz Antonio Franco, pojechał. Zostało uzgodnione, że będziemy na msza święta w cerkwi, potem pójdziemy i będziemy odprawiać kościele rzymskokatolickim. Do kościoła rzymskokatolickiego nas nie wpuszczono. Klucze przejął ksiądz grecko-katolicki i właściwie nie jest ten kościół użytkowany. Otóż ja to mówię z wielkim bólem, bo mnie chodzi na pojednaniu i na współżyciu obu kościołów. Ale jeżeli tego rodzaju są wydarzenia, no to przecież i ludzie w Tarnopolu, i w Brodach, i w Komarniach, to ludzie mówią, to jeżeli ma być to pojednanie, to czyńmy to pojednanie na dzisiaj. Tym bardziej, że trzeba też powiedzieć sobie, że w centralnej i wschodniej Ukrainie, tam gdzie grekokatolicy nie mieli swoich świątyń, korzystają nieraz z tych świątyń naszych, między innymi w Odesie. Więc to są sprawy, które ja mówię, ja jestem za pojednaniem, ale nie można nie widzieć, że tam istnieje dawna historyczna metropolia łacińska, która dzisiaj pod względem narodowościowym bardzo się zmieniła, dlatego że gro naszych wiernych to są ludzie z małżeństw mieszanych. My odprawiamy i po polsku, i po ukraińsku, jak trzeba, to i po rosyjsku, prawda? Zależnie od potrzeb. Katechizujemy dzieci po polsku, ale tak samo bardzo często po ukraińsku. Dzieci wyrosły w tradycji rzymskokatolickiej, ale nikt ich języka polskiego nie uczył. Więc nie można nam robić zarzuty, a wy jesteście kościołem niż polskim. Nie jesteśmy kościołem polskim, jesteśmy kościołem rzymskokatolickim, jesteśmy dla wszystkich, a ci, którzy przychodzą między innymi do katedry, widzą, ile ludzi żegna się na sposób wschodni.
Jaki był wkład Kościoła katolickiego w proces pojednania między Polakami a Ukraińcami?
Tutaj trzeba byłoby oddzielić dwa wątki. Pierwszy wątek to jest ten, o którym ja wspomniałem. Myśmy starali się nadać to, że świętujemy Dzień Wszystkich Świętych czy Zmarłych tam, nie jako próbę przeciwstawienia, tylko że chcemy pojednania. Muszę powiedzieć, że ostatnio to do tych modlitw dołączył się także Kościół grecko-katolicki, który jak my skończymy, przychodzi na swój cmentarz, bym tak powiedział, modli się, a potem wspólnie składamy kwiaty na jednym i na drugim cmentarzu. Więc ja myślę, że tutaj jest nasz, jakby powiedzieć, ten wkład duży, dlatego że zwłaszcza dla tych ludzi, którzy jeszcze był czas, kiedy wykrzykiwali, a wy chcecie sobie tutaj stworzyć panteon swojej chwały. Oczywiście można i tak się popatrzeć na to, ale to nie chodzi o to. Chodzi o to, że my już jesteśmy świadkami tego, że na jeden i na drugi cmentarz przychodzili prezydenci obu państw i, jeśli tak można powiedzieć, oni też pokazywali, jaka jest droga na przyszłość. To jest ten jeden wątek. A drugi wątek, który chciałbym podkreślić, to powiedzmy sobie relacje już na płaszczyźnie czysto kościelnej. Ściśle mówiąc, to pojednanie reprezentuje z jednej strony przednio kardynał Glemm, obecny arcybiskup Michalik w imieniu Episkopatu Polski, a ze strony kościoła grecko-katolickiego kardynał Husar.
A jaką rolę w procesie pojednania polsko-ukraińskiego odegrały wydarzenia pomarańczowej rewolucji?
Jest taka sprawa, że na pewno stanowisko obecnego prezydenta i obecnej pani premier było bardzo wyraźne i mocne. Tam były starania już wcześniej, wiadomo, że nawet za prezydenta Kuczmy prezydent Kwaśniewski powiedział, kupujcie sobie już bilet na otwarcie cmentarza. Było tak, prawda? Ale nie doszło do tego. Natomiast myślę, że pomarańczowa rewolucja, poza tym, że władze zajęły wyraźne stanowisko, ona miała jeszcze jeden taki, bym powiedział, psychologiczny i społeczny wpływ. Mianowicie społeczność ukraińska na Zachodzie, ona wreszcie zobaczyła, że ci wszyscy, którzy chcą państwa demokratycznego i państwa obywatelskiego, że Polacy są razem z nimi. Ja dam tylko taki przykład. Delegaci z Polski na wybory, a wybory były, wiadomo, święta Bożego Narodzenia, którzy przyjechali, powiedzieli do mnie, chcemy być na pasterce. Bardzo proszę. Oczywiście, cała katedra jest wolna. I na tę pasterkę poprzychodziły wszystkie władze miasta Lwowa. Czyli ta pomarańczowa rewolucja, albo raczej powiedzmy sobie te zmiany, które się dokonują w kierunku państwa demokratycznego i obywatelskiego, one idą naprzód. Ja myślę, że najwyższe władze państwowe w Ukrainie, ale poza tym tak samo i inni ludzie, którzy uczestniczyli w tych wszystkich wydarzeniach tam na Ukrainie Zachodniej, że oni przeżyli inny stosunek do Polaków i że do wspólnoty, aniżeli to było kiedykolwiek. Tak jest. Były próby. Muszę powiedzieć, że trochę stanowisko władz państwowych zmieniło się w ostatnich czasach. Mamy już jeden, dwa przypadki, kiedy władze wojewódzkie powiedziały, załatwcie to między sobą. Ja zwracałem się do kardynała Huzara, by zwrócono nam kościół karmelitanek i klasztor. Ale niestety ta odpowiedź była nie tylko niezadowalająca, ale nie dotykała meritum sprawy. Albo raczej dostałem odpowiedź, to, że trzeba się stosować do tego, co kiedyś polecił Pius XI, żeby ci, którzy chcą pracować jako zakonnicy, żeby oni przyjmowali ryt wschodni i uczyli się języka ukraińskiego. Ale ja mówię, my nie idziemy ani do prawosławnych, ani do grekokatolików, żeby tam zakładać klasztor. Nasi wierni, oczywiście jest ich teraz mniej, ale nasi wierni, którzy mają kilkusetletnią tradycję, mają prawo tak samo do tego, żeby mieli swoje wspólnoty zakonne. A jeżeli chcą mieć tak samo wspólnotę kontemplacyjną, to nie można im tego odmówić. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, z punktu widzenia tak samo i prawnego, to państwo mówi, trzeba to zwrócić prawowitym właścicielom. I nie można tego argumentować, a ich jest teraz 40 tysięcy, a nas jest tyle tysięcy. Tak nie można. W Kościele my musimy naprawdę mieć świadomość tego postępu, który się dokonuje w zrozumieniu najbardziej ważkich spraw. Kiedyś byli u mnie przedstawiciele Kościoła Patriarchatu Moskiewskiego i w rozmowie z nimi powiedziałem, gdzie przebiegają granice kanoniczne. Gdzie przebiegają? I wtedy powiedziałem, proszę pana, w pana i w moim sercu. Bo jeżeli Ojciec Święty powiedział w Indiach, jeżeli ktoś moralnie jest przekonany do tej religii, ma prawo do tego, ażeby do niej należeć. Czyli ostatecznie to jest głos sumienia. Prawda? I tam przebiega granica, prawda, kanoniczna. I my dzisiaj, powiedzmy sobie, nie możemy mówić, prawda, że musimy starać się o to, ażeby był jeden kościół wschodni, bo to jest tradycja i tak dalej. No jeżeli ktoś z wolnego wyboru chce czcić Pana Boga, czy w tym kościele, czy w tym obrządku, ma do tego święte prawo. Oczywiście nikt nie jest dzisiaj za prozelityzmem.
Jakie znaczenie dla tych procesów miał Ojciec Święty Jan Paweł II? Kim polski papież był dla narodu ukraińskiego?
Ja uważam, że wielkim wydarzeniem dla Ukrainy była wizyta apostolska Ojca Świętego w Kijowie i we Lwowie. To było historyczne wydarzenie. I ja zawsze mówię, że to jest początek przełomu. Kijów to jest prawosławie, poza tym wielu ludzi jest zupełnie związanych z religią. I kiedy Ojciec Święty przyjechał, no to oczywiście już troszeczkę się przed tym zaczęło mówić, kto to jest papież i co i tak dalej. Ale przecież ci ludzie nagle zaczęli się gromadzić i tam, gdzie tylko papież jechał. Jak ja to powiedziałem, to był fenomen Piotra. No i to samo, co było we Lwowie. Nabożeństwo i dla grekokatolików, i dla łacinników, obydwa nabożeństwa pełne ludzi i wszyscy czuli, że są razem. I to, co Ojciec Święty robił, był dla wszystkich. Nikt nie czuł się odtrącony i wobec tego to jest ten testament, który nam papież zostawił. No bądźcie razem, bądźcie razem. Ojciec Święty nam pokazał, jak trzeba dalej budować przyszłość tak samo tam. To jest wyjątkowe.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Rozmową Magdy Dobrzyniak z kardynałem Marianem Jaworskim kończymy nasz czwartkowy magazyn. Dziękujemy państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.